Dzisiaj ostatni dzień roku, Sylwester, a jednocześnie niedziela świętej rodziny. Święta rodzina była święta, to znaczy była idealna?
No, ona była idealna, chociaż niewątpliwie ta idealność nie polegała na tym, że była cukierkowata, że była odizolowana od problemów.
Kłócili się? Pan Jezus czasem był nieposłuszny?
Jeśli się kłócili, to na pewno się na siebie nie gniewali. Pytanie, czym jest kłótnia? My bardzo często kłótnie możemy rozumieć poprzez rzucanie talerzami, wyzywanie się i jakieś ciche dni. To absolutnie takiej kłótni ja nie widzę możliwości w świętej rodzinie. Natomiast z pewnością była różnica zdań. I to jest jakby rzecz bardzo istotna. My chyba często na co dzień zapominamy o tym, że możemy się różnić, że możemy mieć różne zdania. Również w rodzinie i dzieci, i rodzice, i małżonkowie. Tylko pytanie, jak tutaj wybrać jedną w miarę wspólną drogę i jak siebie wzajemnie zrozumieć. Z pewnością święta rodzina starała się siebie zrozumieć. To widzimy przy Chrystusie, który był niezrozumiany przez jego matkę i opiekuna Józefa, choćby widzimy to później w świątyni. Tak?
Takie dokazuje nieposłuszeństwo, ginie i jest znajdowany
czy
w świątyni.
Właśnie, czy to jest nieposłuszeństwo, ale był niezrozumiany. To oni się
rodzicom na pewno było to nieposłuszeństwo wobec rodziców.
W jakiś sposób tak, nieposłuszeństwo, chociaż też nie jest powiedziane, że oni kazali mu wracać, po prostu oni myśleli, że wraca, a on sobie został w tej świątyni jako dwunastolatek, ale później im mówi, czy nie wiedzieliście, że powinienem tam być, na co oni go kompletnie nie rozumieli. I myślę, że to niezrozumienie, kim jest Chrystus, jakie jest jego zadanie, przesłanie, jaka jest ich rola, to było ciągłe poszukiwanie, czyli w tym znaczeniu ta święta rodzina jest bardzo podobna do naszych rodzin, to znaczy zderzają się z konkretnymi problemami codziennymi, finansowymi, jakimś cierpieniem, pewnie umierali im bliscy, rodzili się i bliscy. I to były radości przeplatane z trudnościami i tutaj powinniśmy odnaleźć naszą bliskość.
No właśnie, często słyszymy w Kościołach, że święta rodzina jest dla nas wzorem. To znaczy, co możemy czerpać z tego wzorca?
Ja myślę, że to, co powinniśmy czerpać, a chyba to jest najtrudniej nam czerpać w naszych rodzinach, to jest otwartość na Boga i Jego wolę. My często się boimy tej woli Pana Boga, szczególnie również w kontekście rodziny, bo nam się wydaje, że my mamy lepszy pomysł, tak? Że no Pan Bóg to może jeszcze nam coś dorzuci, ale coś złego, jakieś może cierpienie, coś nam narzuci, a my chcemy sobie spokojnie żyć i najlepiej szczęśliwie i my mamy swój pomysł. Natomiast święta rodzina od samego początku, i to widzimy Maryja, tak? Moment zwiastowania. Nie wiem, nie rozumiem, boję się, ale niech się stanie wola Twoja.
Przyjmuję wolę Boga.
Józef nie wie, co się dzieje. Tak? No ona jest w ciąży, ja jej w ogóle nie znam, nie współżyliśmy razem, ona, to jest niemożliwe. Pewnie
tak, święty Józef był rodzicem zastępczym w zasadzie. Nie był przecież rodzicem biologicznym Jezusa.
Oczywiście. I w pewnym momencie Józef też nie wie, co z tym zrobić, ale mówi, okej, dobrze, anioł przychodzi we śnie, przyjmuje. I cały czas szukają woli Pana Boga, która scala ich rodzinę. I to jest jakby ten wzór tej świętości. Kiedy my patrzymy na nasze rodziny, na nasze radości i trudności, to musimy sobie uświadomić pierwszą rzecz, że Bóg jest dobry. Skoro Bóg jest dobry, nie chce naszego zła. Bóg nas połączył, szczególnie kiedy mówimy tu o związkach sakramentalnych i odwołujemy się do sakramentu małżeństwa, Bóg chce być w naszych relacjach nie po to, żeby wejść tam na trzeciego i nas rozbijać, tylko żeby nas połączyć. Czyli szukanie tej woli Pana Boga jest jakby tutaj pewnym centrum. I kiedy patrzymy na świętą rodzinę i miałbym znaleźć jedną rzecz, jedną cechę, z której powinniśmy czerpać wzór, to jest szukanie woli Pana Boga. Ona może się wydawać trochę ogólna, ona się może wydawać abstrakcyjna, ale właśnie ona ma być konkretna. Tu i teraz, dzisiaj powinniśmy sobie zadać pytanie, czego Bóg chce, aby nas bardziej połączyć z sobą w rodzinie. Tak? Jaka jest wola Pana Boga i jakie powinniśmy podejmować decyzje, którą drogą powinniśmy kroczyć?
Niektórym osobom takie tradycyjne, konserwatywne, chrześcijańskie wychowanie dziecka kojarzy się ze stosowaniem kar cielesnych. Mamy zresztą w Biblii kilka fragmentów na ten temat. Czy bicie dziecka nie jest grzechem?
No jest zdecydowanie i to bardzo źle świadczy o nas, jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć innej metody. To powinno dawać nam do myślenia. Oczywiście ja też nie chcę, bo bicie i sytuacja, kiedy rzeczywiście ktoś straci cierpliwość, ale pytanie, czy jest refleksja, tak? Bo czym innym jest, jeśli ktoś się wyżywa, to już w ogóle jest niedopuszczalne, to jest karygodne. Czym innym jest, jeśli ktoś
straci... Ale możemy powiedzieć, czy styl katolickiego wychowania jest oparty na biciu dziecka?
Nie.
Na stosowaniu klapsów, dawaniu lania?
Nie, nie możemy tak powiedzieć, że styl katolickiego wychowania jest oparty na biciu dziecka. To byłaby jakiś absurd. To jeszcze jakbyś tutaj jeszcze dorzucił, nie wiem, może jeszcze kobieta przy garach i tak dalej, to absolutnie nie jest styl katolickiego wychowania. To są jakieś stereotypy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nie mają nic wspólnego z katolicyzmem, nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem. A nawet wręcz przeciwnie, są antykatolickie, antychrześcijańskie.
Czy dawanie dziecku klapsa jest grzechem?
Tak trzeba byłoby powiedzieć. Nie ocenię, czy to jest, w którym momencie jest to grzech ciężki, a lekki. Dlatego tutaj zmierzałem, że jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, że ktoś traci cierpliwość, szarpnął kogoś i za chwilę się reflektuje i przeprasza za to, bo to są nasze emocje. Ale jeśli ktoś robi to świadomie i uważa, że jak, nie wiem, dziecko dostanie lanie, to będzie pamiętało, bo zasłużyło, jak nie zasłużyło, to będzie miało na zaś, to w ogóle świadczy o tym, że coś jest nie tak chyba z osobowością, psychiką. Może do terapeuty trzeba byłoby się udać, a już na pewno do spowiedzi.
Czyli w katolickim wychowaniu nie ma miejsca na przemoc. A czy w katolickiej rodzinie jest miejsce na przemoc pomiędzy małżonkami?
Absolutnie też nie. Mają tworzyć jedno ciało. No, chyba, że ktoś jest masochistą jakimś, nie? To tak, no, ale to znaczy nie tak. Bo, ale jeśli ktoś stosuje przemoc w rodzinie między małżonkami, to znaczy, że jest masochistą, bo on siebie tak naprawdę krzywdzi. On tego w tym momencie nie czuje. Zresztą to wróci. Wszelkiego rodzaju przemoc w rodzinie stosowana przeze mnie, ona do mnie wróci. W takiej czy innej formie. Czy względem dziecka...
Czyli Kościół jest absolutnie przeciwny przemocy domowej, niezależnie jakie są to formy. Jest to grzech i absolutnie nie ma dla tego żadnego poparcia.
Stwierdzenie, że w Kościele jest dopuszczalna przemoc domowa, jest jakimś totalnym stereotypem, nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością. To, że w rodzinach również chrześcijańskich zdarza się przemoc, to są rodziny, które są rodzinami ze społeczeństwa, ale to nie wynika z chrześcijaństwa, bo się zdarza przemoc i w rodzinach chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Natomiast
wiele osób tłumaczy to chrześcijaństwem, konserwatywnym podejściem, jakąś tradycją.
Kompletnie nie można tego tak tłumaczyć. Jest to nieprawdziwe. Nawet powiem więcej. Te rodziny, które świadomie przeżywają swoje chrześcijaństwo, wiedzą, czym był sakrament małżeństwa, świadomie przeżywają obecność Boga w swoim małżeństwie, tam nie ma przemocy. Tam może być różnica zdań, mogą być jakieś trudności emocjonalne, ale tam nie ma przemocy. Nie jest prawdą, że w rodzinach chrześcijańskich, katolickich one są powiązane z przemocą. Wręcz przeciwnie. Ta przemoc może się zdarzać w rodzinach, które nie są świadomi chrześcijaństwa. To tak jak w nas samych, tak? Jeśli ktoś nie jest świadom chrześcijaństwa, to on może chrześcijaństwem tłumaczyć przeróżne swoje wybryki, niechęci, nie wiem, do obcokrajowców, muzułmanów, czegoś tam, czy nawet innego...
Ale to jest tylko wymówka.
Czy nawet innego klubu piłkarskiego.
To nie jest oparte na prawdzie.
Tak, rozumiem. To nie jest oparte na prawdzie, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem.
Czego możemy życzyć rodzinom na nowy 2018 rok?
Żeby się mądrze nie zgadzali.
Co to znaczy mądrze się nie zgadzać?
To znaczy, żeby widzieć nasze wzajemne różnice na spojrzenie na życie, żeby je dostrzegać i o nich mówić, a jednocześnie szukać wspólnego rozwiązania. Również tego rozwiązania, które jest jakimś rozeznaniem woli Pana Boga.
Dobrego 2018 roku.
Niech się tak stanie.